powiedział pan, że długo przez niektórych ta nasza rozmowa była wyczekiwana. Rzeczywiście tak było. Czy to jest wszystko, co pan chce mi powiedzieć na temat pomnika w Domostawie? Jak pan stawia taką tezę, że dla nas pamięć o zbrodni na Wołyniu była niewygodna, to ja sobie wypraszam to, szanowny panie. Mój dziadek
Zbigniew
urodził
Walczak.
Się...
Pozwoli pan, bo znał
mi pan wchodzi w słowo. Najpierw pan kłamał na mój temat, zaraz mi pan wchodzi w słowo. I nie twierdzę, że pan jest jakimś agentem opłacanym przez Rosję. Mam wrażenie, że pan to robi głównie z przekory.
Dzień dobry, kłaniam się państwu. To jest program Warzecha Kontra, Łukasz Warzecha. Dzisiaj ze mną chyba bardzo długo oczekiwany przez wielu moich widzów gość, pan poseł Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych. Kłaniam się, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
Widzę, że tym razem nie ma pan w klapie znaczka z flagami ukraińską i polską. Taki pan nosił jeszcze około 3-2 lat temu. Co się stało, że pan zdjął tam ten znaczek?
Jeśli dobrze rozumiem, to nagrywamy ten program kilka dni wcześniej, ale emisja jest 11 lipca, czyli w rocznicę zbrodni wołyńskiej. Mam dzisiaj w klapie symbol pamięci o ofiarach tego ludobójstwa.
Tak, zgadza się, ale myślę, ja pytam o ten drugi znaczek. Ja nosił pan go długo i teraz nie ma.
Nosiłem ten znaczek, tak jak w zasadzie wszyscy wówczas polscy politycy, bezpośrednio po inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Po to, żeby wyrazić wówczas wsparcie w odpieraniu tej rosyjskiej agresji.
A kiedy pan go zdjął?
Nie pamiętam dokładnie. Myślę, że mniej więcej po kilkunastu miesiącach możemy to sprawdzać. Zresztą to nie było tak, że nie jest tak, że ja noszę zawsze ten sam znaczek.
No wydaje mi się, że to było przed wyborami akurat tak jakoś się złożyło, ale to pewnie przypadek.
Najprawdopodobniej to było jeszcze przed wyborami, ale to myślę, że to było raczej jeszcze początkiem 23 roku. Ale skoro już pan sam nawiązuje do tego tematu, kto kiedy co robił, no jednak jakby nie patrzeć, powiedział pan, że długo przez niektórych ta nasza rozmowa była wyczekiwana. Rzeczywiście tak było. I nie ulega wątpliwości, że to nie jest początek naszych interakcji, także w relacjach polsko-ukraińskich. Chciałbym zacząć od kwestii, która uważam, że wymaga wyjaśnienia.
A to panie ministrze, chwileczkę, do tego przejdziemy. Obiecuję, że...
Jeszcze pan nie wie, o co chcę pana zagadnąć.
Obiecuję, że będę panu zadawał pytania też o to, bo to wie pan, jest taki...
Ale to ja mam do pana też jedno pytanie.
Ale to jest taki pan układ w programie jest taki, że to ja zadaję panu pytania. Posługując się klasyczną kwestią z filmów kryminalnych, to ja tutaj zadaję pytania i dlatego chciałbym zacząć od pytania o coś zupełnie innego. Na chwilę zostawmy temat polsko-ukraiński, ale to jest aktualna sprawa, bo tak się składa, że rzeczywiście nagrywamy tę rozmowę troszkę wcześniej, niż ona będzie emitowana i w tej chwili odbywają się w Parlamencie Europejskim głosowania. Jedno z tych głosowań dotyczy uruchomienia ponownego chat control, czyli takiego systemu skanowania prywatnych wiadomości, bardzo inwazyjnego, tak, któremu polski rząd się oficjalnie sprzeciwia. No ale tak się złożyło, że 2 dni temu było proceduralne głosowanie, które spowodowało, że w zasadzie to dzisiejsze głosowanie, czyli czwartkowe głosowanie, jest już tylko formalnością i niestety to przejdzie. I chciałem pana zapytać, czy pan ma jakiś pomysł, dlaczego 10 europosłów, czyli większość spośród głosujących, 10 europosłów PiS zagłosowało za tym chat control.
Kiedy to zobaczyłem wczoraj, bo wczoraj było to głosowanie proceduralne, czyli w środę. Nasi widzowie to oglądają w sobotę. W środę było to głosowanie proceduralne. Co do tego ostatecznego, mam nadzieję, że wynik będzie negatywny, chociaż rzeczywiście szanse są niezbyt duże. To też się bardzo zdziwiłem, bo rozmawiałem z kilkoma europosłami z Prawa i Sprawiedliwości, z Waldemarem Budą, z Piotrem Millerem.
Oni byli przeciwko
i przekazali mi, że toczyły się jakieś rozmowy w tej sprawie, że będą jeszcze przekonywać pozostałe osoby, żeby to zmieniły. Ja uważam, że to jest absolutnie fatalne rozwiązanie. Mam nadzieję, że zostanie zablokowane.
No tak, tylko właśnie dziwne jest to, że delegacja PiS w takiej sprawie, w sumie takiej bardzo ważnej, dotyczącej wolności słowa, się dzieli.
Też tego nie rozumiem i mam nadzieję, że to zostanie wyjaśnione, bo sam nie do końca wiem, dlaczego tak niektórzy zagłosowali. Mam nadzieję, że to będą w stanie wytłumaczyć. Swoją drogą, no, jak pan mówi tutaj o głosowaniu o delegacji PiS, no, powiedzmy, jak zagłosowali pozostali Europejczycy. europosłowie. Pan mówi, że rząd się oficjalnie sprzeciwia. A jak głosuje? Europejska Partia Ludowa z Koalicją Obywatelską, z PSL-em. Są wszyscy za. Są wszyscy
tam
za.
Się wyłamał akurat pan Kobosko. To też
jeden jedyny też
w grupie Renew.
No, można to docenić, choć ja akurat nie mam jakiejś bardzo wysokiej opinii o różnych jego głosowaniach innych. W tym przypadku akurat dobrze zagłosował. On się chyba wstrzymał, tak? Czy już nie pamiętam.
On był przeciwko.
Natomiast niestety jest tak,
Maciej Wąsik,
że dominacja tych partii, które rządzą w Parlamencie Europejskim, to jest wielka koalicja partii europejskiej, partii ludowej, partii socjalistycznej, partii liberalnej, czyli Renew i też tej skrajnej lewicy, głosuje prawie zawsze za tymi rozwiązaniami, które dają organom Unii Europejskiej większe kompetencje. Ja jestem temu przeciwny.
No to cieszę się, że tu się zgadzamy. To może jest dobry początek naszej rozmowy. Natomiast już przechodząc do tego głównego wątku. No pan wielokrotnie nazywał mnie publicystą prorosyjskim. Ja tu pozwolę sobie na taki cytat z jednego z pańskich wpisów na X-ie. Nigdy nie nazwałem Łukasza Warzechy onucą, raczej unikam tego typu epitetów. Nazywam go za to prorosyjskim publicystą. Na co mam konkretne argumenty, a na co on się strasznie od 3 lat oburza. I w związku z tym chciałem pana zapytać, jak pan definiuje prorosyjskość?
Panie redaktorze, skoro pan nawiązuje do tego tematu, znów chcę wrócić do tego, od czego nie zaczęliśmy, ale prawie na początku o tym wspomniałem. To nie jest początek naszych interakcji. Podkreślam ponownie, w pełni podtrzymuję to, co pisałem wtedy. Uważam, że jeżeli ktoś wygłasza tezy, które są w mojej ocenie korzystne dla Rosji, którą uważam za największego wroga Polski.
No, poda pan przykład
tak. Uważam, proszę pana, jeżeli na przykład mówił pan o tym, że należy doprowadzić do tego, że wojna powinna się za każdą cenę zakończyć, bo Polska z kartonu państwo się rozpadnie pod naporem uchodźców, że dla Polski mogło być korzystne, żeby Rosja zachowała część zdobyczy terytorialnych, to bardzo mi przykro, może pan się o to oburzać, ale uważam, że to jest korzystne dla Rosji.
Uważa pan, że ta wojna ma szansę skończyć się inaczej niż poprzez zachowanie części zdobyczy terytorialnych przez Rosję?
Nie wiem. I nie wiem w ogóle, kiedy ona ma szansę się zakończyć. W tej chwili wydaje mi się, że szanse na jej zakończenie są bardzo niskie.
Czyli, żebym miał jasność, jeżeli ktoś twierdzi, że w polskim interesie jest szybsze zakończenie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i jednocześnie dodaje, że musiałoby się to stać, co moim zdaniem jest oczywiste, za cenę ustępstw terytorialnych, nawet takich de facto, nie de jure, ze strony Ukrainy, to pana zdaniem jest to stanowisko prorosyjskie.
Ale dlaczego to miało być korzystne dla Polski?
No dlatego na przykład, że trwający konflikt rosyjsko-ukraiński może doprowadzić do niekontrolowanej eskalacji.
I w momencie, zobaczy.
Gdy wymienialiśmy te opinie, dokładnie takie niebezpieczeństwo było. W grze bardzo mocno wtedy była groźba użycia taktycznej broni jądrowej przez Rosję. Mam nadzieję, że dzisiaj ona jest mniejsza.
Niech pan zobaczy. W tych dyskusjach, które rzeczywiście od dłuższego czasu toczymy, może nie z jakąś dużą intensywnością, ale mam wrażenie, że pan stawia taką oto tezę, że zagrożeniem dla Polski są działania rosyjskie, ale też działania ukraińskie niektóre, prawda? No, zdaje się, że tak pan uważa. Zresztą nie ma w tym nic dziwnego, bo niektóre działania ukraińskie mają wobec Polski charakter nieprzyjazny. Ja na przykład Rosję definiuję jako wroga Polski, Ukrainę definiuję raczej jako rywala w niektórych kwestiach, partnera innych, ale w bardzo wielu rywala. No to jeżeli nasi dwaj przeciwnicy toczą ze sobą wojnę, mam wrażenie, że z pańskiego punktu widzenia to wcale nie jest tak, że pan by powitał zwycięstwo Ukrainy z jakąś wielką radością, bo spodziewałby się pan, że będzie to się wiązało z różnymi innymi zagrożeniami dla Polski.
Nie wiem, co to znaczy zwycięstwo i przegrana. Tego pan i inne osoby, które mówią o wygranej Ukrainy, nie definiują. To jest bardzo trudno określić, co to by była przegrana, a co wygrana.
Więc dla mnie teza, że zakończenie tej wojny w tym momencie za każdą cenę, także za cenę taką, że Rosja by mogła z tej wojny wyjść zwycięsko, mogłaby się odbudować, mogłaby wywalczyć zniesienie sankcji, odtworzyć swoje zdolności właśnie nie obronne, ale ofensywne, po to, żeby atakować pewnie w pierwszej kolejności nawet nie Polskę, pewnie raczej państwa bałtyckie są tu bardziej zagrożone. To ja szczerze mówiąc uważam, że dopóki Rosja jest związana tą wojną, to kończenie tej wojny, wymuszanie na kimś ustępstw terytorialnych, żeby się tylko wojna skończyła, co dałoby jeszcze Rosji w tym momencie szansę na odbudowę swojego potencjału, jest dla Polski totalnie niekorzystne. ważne, jest korzystne dla Rosji.
A czy pan się zajmuje, panie ministrze, ocenianiem tego, co powinno być i co jest słuszne, czy co jest realne? Dlatego, że jak spojrzymy realnie na to, co się dzieje, to trudno wyobrazić sobie inny wariant zakończenia tego konfliktu niż właśnie taki, w którym Rosja przynajmniej de facto zachowuje kontrolę nad częścią terytoriów. No już absolutne minimum to jest Krym, ale myślę, że na tym się nie skończy. I w zasadzie wszystkie poważne periodyki, analitycy, a także wielu polityków na Zachodzie dokładnie tak to widzi. Przypomnę panu również słowa Petera Modziora, który tak naprawdę powtarzał to za Wiktorem Orbanem i który w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedział, trzeba będzie wrócić do normalnych relacji z Rosją, bo na to wskazuje po prostu geopolityka. No a pan mówi, że to byłoby niedobrze. Może no, bo, i by było. Może i by było,
o tym rozmawiamy.
Ale
czy to jest dobre dla Polski, czy to nic nie dobre
dla Polski. O tym, co jest realne, a co nie.
Więc a czy nie jest realne?
No dobrze,
to...
ale załóżmy, panie pośle, załóżmy, że wojna się kończy, Rosja zachowuje część Donbasu i następuje powrót do handlu węglowodorami z Rosją państw zachodnich. I pan uważa, że Polska co? Powinna stać z boku, dumnie wypiąć pierś i powiedzieć, nie, my nie będziemy kupowali taniej ropy z Rosji, nie. Bo my jesteśmy dumni i na to nie pozwolimy.
Proszę pana, teraz pan tworzy pewnego rodzaju tezę, która, czy scenariusz, do którego realizacji jeszcze jest bardzo dużo czasu, a przede wszystkim do którego istnieją narzędzia, żeby go przynajmniej opóźniać lub zapobiegać częściowo jego skutkom. Jeżeli doszłoby dzisiaj do zakończenia wojny na obecnych warunkach, to tak, byłoby to dla Polski niekorzystne, bo Rosja uzyskałaby niemal natychmiast możliwość odbudowania swojego potencjału, który to potencjał byłby wymierzony przeciwko Polsce. Co do Ukrainy, Ukraina również podejmuje wobec Polski działania nieprzyjazne i również należałoby się spodziewać, że w wyniku dość prawdopodobnych zmian politycznych, jakie tam nastąpią, ta sytuacja może się dla Polski stać gorsza. Więc z mojego punktu widzenia, pan pyta, co jest realne. Realne w tej chwili jest to, że ta wojna najprawdopodobniej się szybko nie zakończy. Czy to jest dla Polski dobre? Żadna wojna generalnie nie jest dobra. Generalnie wszyscy byśmy woleli żyć w sytuacji, kiedy jest pokój na świecie, wszyscy się kochają i tak dalej. Ale realne jest dzisiaj to, że ta wojna będzie kontynuowana. Jeżeli ktoś by dzisiaj dążył do tego, żeby jak najszybciej, za wszelką cenę zakończyć działania wojenne, niech sobie Rosja zostawi nie tylko Krym, ale też wschodnią Ukrainę i jeszcze wymusi na Ukraińcach jakieś koncesje polityczne, co będzie prowadziło de facto być może do częściowego podporządkowania politycznego Ukrainy Rosji, to ja to oceniam bardzo jednoznacznie. To jest dobre dla Rosji. To nie jest dobre dla Polski. Mam nadzieję, że to jest odpowiedź na pana pytanie, nawet jeśli się pan z tym nie zgadza.
Wydaje mi się, że to nie jest odpowiedź na moje pytanie, ale przejdę do innego pytania w takim razie, bo tutaj też rozmawiamy o tym, co można mówić, a co nie. Skoro pan definiuje niektóre wypowiedzi jako prorosyjskie, no to już jest tak na granicy dopuszczalności. Ja chciałem pana zapytać o rzecz, sprawę, do której się pan nie odniósł, kiedy debatowaliśmy kilka lat temu w Klubie Jagiellońskim. I ja wtedy przypomniałem o tym, że w 2023 roku, w lutym, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odcięła kilka podmiotów dzięki ówczesnemu prawu telekomunikacyjnemu, które dawało takie uprawnienia służbom, odcięło od odbiorców, od większości odbiorców. To był Najwyższy Czas, portal W Realu 24, Myśl Polska. Wy dzisiaj bardzo głośno mówicie, że jesteście za wolnością słowa i swobodą dyskusji. Jak pan ocenia to, co się wtedy stało? Ja przypomnę jeszcze, że w lutym tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny zdecydował, że blokada wobec Najwyższego Czasu była bezprawna.
Mamy takie przepisy. Te przepisy zresztą nie zostały wprowadzone wówczas, tylko obowiązywały już dużo wcześniej, które dają organom państwa możliwość podejmowania takich działań w sytuacjach wyjątkowych, w sytuacjach nadzwyczajnych. Jeżeli komuś się to nie podoba, ma prawo do tego, żeby się odwołać do sądu. Tak tutaj się wydarzyło. Taka to została decyzja podjęta. Sąd to uchylił. Tak to powinno działać. Ja uważam, że to prawo do odwołania powinno być realizowane szybciej. To znaczy, że ten poziom ochrony sądowej powinien być tak zorganizowany, żeby strona, która się z taką decyzją nie zgadza, mogła szybko uzyskać ostateczną decyzję. Więc co do tego mam zastrzeżenia. A co do szczegółów, podjęła tę decyzję Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podstawie takich danych, jakie wówczas miała, które z tego, co się orientuje, nie były zresztą jawne, więc...
Czyli godzi się pan z tym, że w Polsce może działać cenzura prewencyjna i na przykład jeżeli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzna, że Telewizja Republika, dajmy na to, emituje jakieś treści, które też zagrażają bezpieczeństwu państwa, to wtedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma prawo odciąć na przykład portal Telewizji Republika, tak?
Godzę się na to, że są sytuacje absolutnie wyjątkowe, które muszą być ściśle kontrolowane sądownie, w sposób niezależny od władzy wykonawczej, ale godzę się się na to, że w wyjątkowych przypadkach tego typu interwencje są możliwe.
Ale to na czym polegała wyjątkowość tej sytuacji?
Jeżeli, proszę pana, dochodziłoby do sytuacji, w której, a wtedy, jak pan sam mówił, istniało bardzo poważne zagrożenie eskalacji, pan wręcz wspomniał o użyciu taktycznej broni jądrowej, a nie wiem, czy tak było, czy nie, a te rzeczy, które wiem z tamtych czasów, nie wszystkie są możliwe do ujawniania, bo po prostu są klauzulowane, no to w takich sytuacjach istnieje wyjątkowa możliwość, jeżeli coś jest uznane za działanie o charakterze dezinformacyjnym, który może wpływać negatywnie na zdolności obronne państwa, do podejmowania takich działań. W sposób absolutnie wyjątkowy, w sposób absolutnie, który nie może być nadużywany i który musi podlegać kontroli
sądowej.
A wie
pan, że polska konstytucja zakazuje cenzury prewencyjnej?
Tak, zakazuje cenzury prewencyjnej, ale są również klauzule dotyczące bezpieczeństwa państwa i są takie treści, które na przykład są sprzeczne z prawem. Już teraz odrywając się na chwilę od wojny rosyjskiej z Ukrainą. Jeżeli ktoś w internecie zamieszcza wezwania do popełnienia przestępstw albo pochwala przestępstwo, to jest to czyn zabroniony i wówczas jest możliwe zablokowanie tego typu treści zgodnie z obowiązującym prawem. Także zgodnie z polską konstytucją, która wskazuje, że tego rodzaju wolności podlegają bardzo mocno ograniczonym, ale jednak pewnym limitacjom.
Przypominam, że tutaj nie było żadnej procedury sądowej, po prostu ABW zażądała od dostawców internetu, dokładnie to była na linii ABW NASK, zamknięcia czy przekierowania tak zwanego adresu DNS i tyle.
I sam pan powiedział, że później, że trzeba się było odwoływać, więc to powinno być zorganizowane tak. W trakcie debaty w Sejmie w zeszłym roku na temat tej dyrektywy unijnej, która ma wprowadzać właśnie mechanizm tak zwanego szybkiego zgłaszania różnych treści niepożądanych, my na to zwracaliśmy uwagę, że tego typu mechanizm sam w sobie są sytuacje, kiedy może być stosowany, ale musi być kontrola sądowa i ona musi być zrealizowana w sposób
szybki. Mówi pan
szybki.
O usługach cyfrowych.
Tak, mówię o wdrożeniu tego rozporządzenia.
Pan mówi tutaj o tym, że jakieś wpływy różne, zresztą wielokrotnie się na ten temat też spieraliśmy, jakie to wpływy są i tak dalej. Pisał pan też w momencie, kiedy była kwestia wydania sprawcy zamachu bombowego na rurociąg Nord Stream. Warzesze nie przeszkadza, że niemieckie służby robią w Polsce co chcą. A ja chciałem pana zapytać, czy panu przeszkadza, że ukraińskie służby robią w Polsce co chcą? Bo jeżeli prześledzimy to, co się działo wokół zamachu na Nord Stream, wokół wysadzenia Nord Streamu, tego aktu terroryzmu międzynarodowego, a co opisywał między innymi The New York Times.
Podtrzymuje pan tą definicję, że tak, terroryzm międzynarodowy.
Zdecydowanie. To wynikało z tego, że Polska się zachowała tu w najlepszym wypadku biernie, w najgorszym wypadku pomogła sprawcom tego zamachu. A odwołam się tutaj również do bardzo ciekawego artykułu, który się niedawno ukazał w Rzeczpospolitej, z którego wynikało, że to był tekst pana redaktora Kozubala, że polskie służby kompletnie nie kontrolują tego, co robią ukraińskie służby w Polsce. Po prostu się tym nie zajmują i tłumaczą się, że przecież to są sojusznicy, więc nie zajmujmy się tym. I tak nie mamy do tego ludzi.
Odpowiadając krótko na pytanie, jeżeli tak jest, że służby obcych państw, jakichkolwiek, robią w Polsce co chcą, nie wiem, czy tak jest, ale jeśli tak jest, to bardzo źle. Natomiast widzi pan, zapytał mnie pan na początku, dlaczego ja pana określam z terminem prorosyjski publicysta. No, proszę pana, jeżeli pan stawia tego rodzaju tezy w obronie gazociągu Nord Stream, który jest narzędziem polityki rosyjskiej, polityki agresywnej, polityki podporządkowywania sobie państw, stosuje pan kategorię terroryzmu międzynarodowego w sposób niezgodny z treścią przepisów prawa międzynarodowego. Jeśli pan się z tym zapoznawał, myślę, że miał pan okazję przeczytać na przykład protokół dodatkowy do konwencji genewskiej, który określa, co jest uprawnionym celem ataku. Sądy się w tych sprawach wypowiadały. Nie tylko to jest kwestia interpretacji, zgoda. I interpretacja rosyjska jest taka, że to był akt terroryzmu międzynarodowego, a interpretacja na przykład sądu brytyjskiego sprzed dosłownie kilku dni, który rozstrzygał w sprawie cywilnej, pozwała spółka Nord Stream AG, niemiecka spółka, pozwała ubezpieczyciela, brytyjską firmę Lloyds, o odszkodowanie. Co stwierdził sąd brytyjski? Stwierdził bardzo jasno, że to nie był oderwany od działań wojennych akt terroryzmu, tylko to był akt związany z działaniami wojennymi.
No, na przykład Włosi stwierdzili inaczej i wydali jednego ze sprawców Niemcom. Więc interpretacje są różne. Czy Włosi są prorosyjscy, panie pośle?
Niestety wielu polityków w państwach zachodniej Europy jest prorosyjskich.
Ale to znaczy, że co, Giorgia Meloni jest prorosyjska?
Nie, ale to nie Giorgia Meloni podjęła tę decyzję, podjął ją Sąd włoski. Sąd włoski. Ten sędzia, który podjął taką decyzję, uważam, że zrealizował tym samym interes państwa rosyjskiego. W tym przypadku oczywiście stroną, która występowała o ekstradycję, było państwo niemieckie, ale państwo niemieckie, państwo rosyjskie akurat w sprawach Nord Streamu współdziałało. To chyba nie wymaga udowadniania specjalnie ta teza.
A teraz... Niemcy są naszym sojusznikiem w NATO, zdaje się.
Są naszym sojusznikiem w NATO, są naszym partnerem w Unii Europejskiej, a mimo to, no niech pan spojrzy, kto budował ten
czyli
Nord
Stream. Sąd powinien...
Nasz sojusznik niemiecki.
Pana zdaniem sąd powinien był się w tej sprawie zachować zgodnie nie z literą prawa, tylko zgodnie z tym, żeby zrobić na złość Rosji.
Ale tak? z jakim przepisem prawa to było niezgodne? Przecież jeszcze raz pana przywołuję. Artykuł 52 protokołu dodatkowego do konwencji genewskiej z 1977 roku, który określa, to jest szereg przepisów wprowadzonych wtedy, które określają w międzynarodowym prawie wojny, tak się to nazywa, co może być uprawnionym celem ataku. I tam jest wprost wskazane, że oczywiście infrastruktura cywilna nie może być. Ale jeżeli ta infrastruktura cywilna służy wspieraniu wysiłku wojennego, to wtedy już jak najbardziej może.
Przypominam, że wtedy już surowce nie płynęły Nord Stream.
Wtedy już Nord Stream był czysto cywilnym elementem infrastruktury energetycznej.
Nie płynęły.
Można takie rzeczy opowiadać.
Nie płynęły, czyli już pan widzi, że ta interpretacja jest wątpliwa.
Ja się zgodzę z tym, że jest sporna. Nie ma wątpliwości, że jest spór. Z jednej strony rzeczniczka Kremla, pani Zacharowa, mówi, że to jest akt terroryzmu międzynarodowego. Z drugiej strony moje zdanie na przykład jest takie, że to nie był akt terroryzmu międzynarodowego, tylko akt wojny, który ktoś podjął. Nie wiem, czy to byli Ukraińcy, czy ktoś inny. Jest tam kilka hipotez, ja tego nie wiem. Ale prawdopodobnie był to akt wojny. Czy uprawniony, czy nieuprawniony, następna kwestia. No, ale jeżeli być konsekwentnym w tej pana logice, że to był akt terroryzmu międzynarodowego, to należałoby stwierdzić, że skoro to jest akt w trakcie wojny, to jest to wręcz zbrodnia wojenna, skoro doszło do zamachu na infrastrukturę cywilną. Nie zginęli w niej bezpośrednio ludzie, ale to miała być infrastruktura służąca celom cywilnym. Więc to wysadzenie Nord Streamu jest zbrodnią wojenną w takim razie?
To już pozostawiałbym sądowi do rozstrzygnięcia.
No więc widzi pan, ja mam ten problem z tymi naszymi różnymi interakcjami. Ja to w pełni podtrzymuję, że praktycznie w każdej sprawie, w której jest jakiś spór między poglądem, no, który wyraża strona rosyjska, a tym, który wyraża strona najczęściej ukraińska, ale nie tylko. No pan nadzwyczaj często zajmuje to stanowisko prorosyjskie. Nie twierdzę, że pan jest jakimś agentem opłacanym przez Rosję. Mam wrażenie, że pan to robi głównie z przekory. Tak sobie to oceniam. Ale nie rozumiem naprawdę, jak można w ten sposób postponować bardzo konkretne argumenty prawne. Wskazałem panu akt prawny. Dlaczego to jest związane z konkretnym działaniem wojennym?
Bo ja mam wrażenie, że za sprawą waszych działań przez czas od lutego 2022 do tego, jak przegraliście wybory pod koniec 2023 roku, doprowadziliście do sytuacji, w której Polska stała się wasalem Kijowa. I doprowadziliście do tej sytuacji całkiem świadomie. I tu chciałbym przypomnieć, jeżeli można, pańską taką bardzo znamienną wypowiedź z Radia Z, wywiad u Bogdana Rymanowskiego, jeżeli mogę poprosić o to.
Tylko proszę, żeby w całości, żeby nie przeciąć go w tam w jednym punkcie, jeśli można.
Co pan myśli o takim zarzucie, że polska polityka to jest polityka romantyczna, a powinniśmy prowadzić politykę interesów? Czyli okej, dajemy wam pomoc, ale czegoś w zamian oczekujemy.
No ale to nie byłaby polityka interesów, tylko to byłaby polityka wprost transakcyjna. To byłoby kupczenie różnego rodzaju elementami w taki sposób, który, jeśli byśmy mówili wprost, że możemy wam pomóc, damy wam czołgi, żebyście się przed Rosją obronili, ale w zamian za to macie zrobić to i to i to, to oczywiście brzmi to bardzo efektownie i na pewno znajdą się tacy publicyści, zwłaszcza ci, którzy cały czas atakują rząd za pomoc Ukrainie, że powiedzą, tak właśnie należało zrobić, jakbyśmy tak zrobili, to z pewnością Ukraina by się tutaj na wszystko zgodziła. Otóż to tak nie działa. Polityka międzynarodowa nie opiera się na transakcji. To raczej jest pewnego rodzaju element, może nie tyle stricte wdzięczności, więc to ja nie chcę wchodzić w te tezy, że znaczy to polityka romantyczna. My się nie opieramy na romantyzmie. My się opieramy na realizacji naszych interesów.
To tak nie działa, powiedział pan wtedy, pytany o kwestię polityki transakcyjnej albo oczekiwania czegokolwiek od Ukrainy. Ja może
no nie, no właśnie,
przypomnę,
nie oczekiwania czegokolwiek.
Ja może przypomnę krótko. Rozbroiliśmy, czy właściwie wy rozbroiliście naszą armię, bo to głównie wy przekazywaliście sprzęt, blisko 250 czołgów T-72, 60 czołgów twardy PT-91, to było już w 2023 roku. tak, przyzwoite maszyny, nie rewelacyjne, ale przyzwoite. MiG-29, które przesłaliście w częściach. Tu zresztą proces zastępowania tych samolotów dopiero się zaczął. Jak wiadomo, będzie opóźnienie w dostawach FA-50, tych koreańskich, do 2029 roku. Bardzo dużo, nie wiadomo ile dokładnie, bojowych wozów piechoty, takich rzeczywiście postsowieckich. Natomiast to nie zostało do dzisiaj zastąpione i konkluzja, tu znów pozwolę sobie zacytować Rzeczpospolitą, tekst pana Marka Kutarby sprzed kilku dni. Tylko 2 z 6 polskich dywizji są gotowe, by stanąć do walki z Rosją. Gdyby Rosja Władimira Putina napadła dziś na Polskę, przystąpilibyśmy do wojny nie tylko bez większości zamówionego uzbrojenia, ale też tylko z 2 gotowymi do walki dywizjami. 2 kolejne, żeby włączyć się do obrony Polski, potrzebowałyby nawet miesiąca. 2 ostatnie nadal są dopiero w fazie formowania. Ja tu nie będę może cytował tych najostrzejszych opinii, które pod waszym adresem się pojawiają, gdzie jest mowa o zdradzie narodowej i tak dalej, ale chciałem zapytać, czy pan zmienił opinię w sprawie polityki transakcyjnej, bo mam wrażenie, że nasz największy sojusznik, który dla PiSu jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, idzie ostro torem polityki transakcyjnej i jakoś nie ma oporów.
I to jest ten zasadniczy drugi problem, który ja mam z tezami, które pan stawia. Pomijam już to, że one są często tak wrażenie z przekory na siłę po prostu przeciwko mainstreamowi, ale znacznie poważniejszy problem jest taki, że one są po prostu nieprawdziwe. No, postawił pan taką oto tezę, że my się rozbroiliśmy i te straty, jak pan to określił, nie zostały dotąd uzupełnione. No to ja panu podam statystyki, które już pochodzą z tych otwartych źródeł. Jeśli chodzi o to, co my przekazaliśmy Ukrainie, wtedy w roku 2022-2023, to rzeczywiście było około 300 czołgów, około 500 pojazdów opancerzonych, systemy artyleryjskie, samoloty. Z tych samolotów było 10, jeśli dobrze pamiętam. To była taka liczba, więc też to nie jest tak, że nagle straciliśmy możliwości, jeśli chodzi o siły powietrzne. Jeśli chodzi o to, jaki sprzęt został zamówiony, on mówi, no przyzwoite czołgi, pewnie tak, pewnie jeszcze by parę lat posłużyły. I służyły zresztą później do walki z Rosją. Ukraińscy żołnierze tymi pojazdami walczyli, oni w nich ginęli. To akurat myślę, że z punktu widzenia naszego interesu też lepiej, żeby polscy żołnierze nie ginęli. Natomiast do roku 25, wie pan, ile czołgów Polska dostała? Czy dostała, kupiła? Nie wie pan, 413 łącznie dotarło. Kolejne są w drodze. Pan stawiał tezę o rozbrojeniu. Doszło do gigantycznej modernizacji polskiej armii, w ramach której ten sprzęt i tak byśmy go prędzej czy później modernizowali. Natomiast zrobiliśmy coś, co wówczas było po prostu w naszym interesie. Bo gdybyśmy tych czołgów Ukrainie wtedy nie przekazali, to Ukraina prawdopodobnie zostałaby przez Rosję pokonana. I wtedy rzeczywiście byłoby tak, jak trochę pan sugerował w tej swojej wypowiedzi, że no, to, co Rosja sobie tam będzie okupowała, to już w zasadzie może sobie zabrać.
Mam wrażenie, pan omija istotę mojego pytania, bo moje pytanie
pan nawet nie tyle wygłaszał pytanie, co pan do tego chce przejść. Do tego chce przejść, proszę pana. Bo pan lubi mi wkładać w usta pewne rzeczy.
Domagać
może
tego,
pan oczywiście
nie
przerywać moją odpowiedź. Pan dłużej zadawał mi pytanie, niż ja odpowiadam na razie. Polityka transakcyjna, rozumiana w taki prostacki, proszę wybaczyć, ale w taki sposób, że my wam damy 10 czołgów, a wy w zamian zrobicie to. My wam damy 5 samolotów, a wy w zamian zrobicie to. To jest polityka właśnie prostacka, która w ten sposób nie funkcjonuje. Polityka interesu, którym jest to, żebyśmy mieli, jest to bardzo trudne, ale żebyśmy mieli jak najlepsze relacje z naszymi sąsiadami, także trudnymi partnerami, trudnymi rywalami, jakimi jest Ukraina, także Niemcami również, tak, to też jest wskazane. Jest to bardzo trudne. Tak to trzeba realizować. Ja panu powiem coś więcej. To brzmi w ogóle bardzo efektownie, bo takie tezy też słyszałem.
Panie pośle,
że gdybyśmy
to,
w 22 roku...
kompletnie niekonkretne.
No więc zgódźmy cały się czas mi pan przerywa, a chciałbym odnieść do polityki transakcyjnej. Chciałbym się odnieść do polityki transakcyjnej. Jeżeli taka teza była formułowana, że na przykład należało w 22 roku od razu powiedzieć: tak, wpuścimy tych uchodźców, ale w zamian za to macie się zgodzić na przykład na ekshumację. Albo damy wam czołgi, ale macie zrobić to i to. Ja panu powiem, to brzmi w ogóle efektownie i nawet powiem panu, że na pewno by się Ukraińcy zgodzili wtedy. W 2022 roku Zełenski by powiedział: na pewno tak, zgadzamy się na wszystkie ekshumacje. Wie pan, skąd to wiem? Bo Zełenski już kilka razy się zgadzał na różne rzeczy. I wtedy my byśmy powiedzieli: tak, proszę bardzo, to tutaj mamy taką wymianę. Minęłoby parę miesięcy, bo przecież w trakcie tych pierwszych tygodni nie byłoby możliwe wówczas żadnych prac ekshumacyjnych robić. I za parę miesięcy znowu byłoby niestety to samo. Tak wyglądała ta polityka władz ukraińskich od wielu, wielu lat.
Ale to sam pan w tej chwili przedstawia argument przeciwko waszym działaniom, mówiąc, że tak wyglądała polityka władz ukraińskich, które wy idealizowaliście bardzo.
Nie, nieprawda. Nikt nie idealizował. Natomiast to była pańska teza, która jest absolutnie nieprawdziwa.
Nie bardzo rozumiem, dlaczego pan zakłada, że lepiej było nie mieć żadnych zobowiązań i nie stawiać warunków, niż mieć te zobowiązania najlepiej na piśmie, po to, żeby potem móc je pokazać i powiedzieć, zobowiązaliście się do tego.
I uważa pan, że wtedy by Ukraińcy to zrobili?
Nie wiem, czy by spełnili, mielibyśmy ich zobowiązania.
A, no to teraz też mamy zobowiązania, bo oni też się zobowiązywali w przeszłości do wielu rzeczy i tego nie zrealizowali. Na przykład do zgody na ekshumację. Zełenski w roku 2019 powiedział, że tak, że będzie zgoda na ekshumację. Był tutaj w Polsce wtedy, to był sierpień albo lipiec, albo sierpień 2019 roku.
A to,
na tym to polegało niestety.
Pan przypomina 2019 rok, to jest też ciekawe, bo wtedy, przed 2020 rokiem, czyli przed jeszcze śmiercią twórcy pomnika w Domostawie, na którego odsłonięciu pan był zresztą, to muszę przyznać.
I o czym pan kłamał, że ja wydałem oświadczenie potępiające ten pomnik? O to właśnie chciałem pana
zapytać. Pana Andrzeja Pityńskiego. Najpierw pan Andrzej Pityński został zaproszony przez pana Lucjana Nadbereżnego, prezydenta Stalowej Woli, do tego, żeby ten pomnik stanął w Stalowej Woli, po czym po niedługim czasie wasz człowiek, pan Lucjan Nadbereżny, stwierdził, że jednak musi się z tego wycofać, nie będzie tego pomnika w Stalowej Woli. No i pomnik ostatecznie stanął w Domostawie widocznie, a było to jeszcze grubo przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie, więc już wtedy można założyć, że nie pasowało wam to i pamięć o Wołyniu wam nie pasowała. A jeżeli dzisiaj pan Jarosław Kaczyński w swoim liście, który tutaj mam i który zrobił na mnie naprawdę bardzo duże wrażenie, stwierdza, że Prawo i Sprawiedliwość prowadziło politykę dobrze rozumianej symetrii w stosunkach z Ukrainą, to ja przypominam sobie, jak pan Jarosław Kaczyński w 2014 roku, który twierdzi, że dopiero teraz pojawiły się te tendencje dotyczące banderyzmu, stał na Majdanie i krzyczał sława Ukrainie, wznosząc banderowski okrzyk.
Czy to jest wszystko, co pan chce mi powiedzieć na temat pomnika w Domostawie? Czy ma pan mi coś jeszcze do powiedzenia w tej sprawie?
No to jest teraz czas dla pana.
Bo pan jeszcze kilka tygodni temu kłamał na mój temat. Właśnie o to chciałem pana zapytać na samym początku, co pan stara się usilnie zagłuszyć. Zamieścił pan na swoim koncie na Twitterze wpis innego internauty, który napisał tak. Należy nieustannie przypominać po kilku politykom PiSu obrzydliwą reakcję Ministerstwa Spraw Zagranicznych na odsłonięcie pomnika rzezi wołyńskiej w Domostawie. Za tym haniebnym komunikatem stał właśnie Paweł Jabłoński. Sprawdziłem teraz. Ten wpis cały czas wisi na pana profilu. Proszę pana, w 2024 roku, ja nie byłem już w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w 2024 roku ministrem spraw zagranicznych był kto? Pana chyba jeszcze kolega, Radosław Sikorski. Dlaczego pan kłamał na mój temat?
Proszę
pan dzisiaj stawia
uwagę
mi takie
autorowi
tezy,
tego wpisu, nie mnie.
Pan podał ten wpis dalej i on cały czas wisi na pańskim koncie. To jest ten kolejny problem, jaki ja mam z pańską publicystyką, że pan bardzo
czy
często
pan
po prostu kłamie.
Dobrze,
pan
potrafi,
że pan bardzo często po prostu kłamie, nie potrafi się pan z tego wycofać.
To nie jest mój wpis.
To jest wpis, który pan podał dalej,
czy pan
aprobatywnie.
Czy odpowiedzieć na pytanie na temat reakcji pana Nadbereżnego w związku z pomnikiem?
Bardzo proszę o cytat z Lucjusza Nadbereżnego. Lucjusza, nie Lucjana. Bardzo proszę o konkretny cytat.
Ale jaki cytat?
No powiedział pan, że Lucjusz Nadbereżny coś powiedział. Proszę o konkretny cytat.
Ja powiedziałem, jak relacjonował tę sprawę pan Andrzej Pityński, świętej pamięci.
Proszę w takim razie o konkretny cytat. Bo to jest ten problem, że pan opowiada, że ktoś coś kiedyś mówił, że myśmy na przykład idealizowali władze ukraińskie, co jest bzdurą kompletną. To są pańskie supozycje, na które nie ma pan, żadnego dowodu.
Znajdzie pan we wpisach przewodniczącego Komitetu Budowy
Pomnika.
Znalazłem
to w tym wpisie,
Komitetu
który pan podał, że ja krytykowałem ten pomnik. To jest pańska wiarygodność
pan
w tej sprawie.
Powtarzam kwestię sporu o pomnik i jego lokalizację we wpisach facebookowych przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika w Domostawie.
na razie znalazłem wpis na pańskim profilu, w którym pan podał dalej aprobatywnie kłamstwa na mój temat. Dobrze. Nie potrafi się pan z tego wycofać, więc dlatego pytam pana o konkretny materiał. Pan mówi, znajdę wpis. Proszę mi pokazać. Skoro ma pan ten wpis, proszę mi pokazać. Dobrze,
pokażę panu go po programie.
Nie, po programie. Proszę pana, pan mnie pyta o to, co ktoś kiedyś powiedział, czy coś ktoś kiedyś napisał. Ja byłem na odsłonięciu tego pomnika. Uważam, że ten pomnik jest bardzo potrzebny. Bardzo się cieszę, że on stanął. Dzisiaj emisja tego programu jest akurat, tak się złożyło, chyba przypadkowo, bo to nie było planowane, ale właśnie w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Ludobójstwa. Jak pan stawia taką tezę, że dla nas pamięć o zbrodni na Wołyniu była niewygodna, to ja sobie wypraszam to, szanowny panie. Mój dziadek
Zbigniew
urodził
Walczak,
się...
Pozwoli pan, bo znalazłem.
Pan wchodzi w słowo. Walczak, najpierw pan kłamał na mój temat, zaraz mi pan wchodzi w słowo.
Prosił pan, żebym przedstawił, więc znalazłem
prosiłbym
to.
Pana też o zachowanie...
Zbigniew Walczak, prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska w Domostawie, pisze tak. O zastrzeżeniach do tego dzieła o... Już mam to miejsce. Drugą osobą, którą wymienię już z nazwiska, uważającą wręcz, że jest to bluźnierstwo, tutaj chodziło o kwestię kształtu tego pomnika, był prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Takie stwierdzenie padło z jego ust podczas spotkania prominentnych przedstawicieli PiS z wójtami i burmistrzami z powiatów niżańskiego i stalowowolskiego jesienią 2023 roku. Było to jakby uzasadnienie dla bojkotu pomnika Rzeź Wołyńska ze strony tego środowiska politycznego.
No więc jak pan widzi, to jest... Ja nie znałem tej wypowiedzi, natomiast moje stanowisko wobec tego pomnika jest takie, że ja nie tylko go nie bojkotuję, ale byłem na jego odsłonięciu, byłem na tej uroczystości i uważam, że ten pomnik jest bardzo potrzebny.
Panie pośle, przepraszam.
A problem mam taki, pan że pan przypisuje mi rzeczy, których
cytat.
Ja nie wypowiedziałem,
Andrzej
których ja nie napisałem.
Andrzej opowiadał mi o próbie postawienia pomnika w Stalowej Woli. Podczas jego pobytu w Ulanowie przyjechał do niego prezydent Lucjusz Nadbereżny i osobiście złożył mu propozycję postawienia pomnika w swoim mieście. Wkrótce jednak zmienił zdanie i nie bez zakłopotania, jak wspominał Andrzej Pityński, oświadczył, że wycofuje się ze swoich wcześniejszych deklaracji. Widocznie ktoś musiał wystarczająco silnie wpłynąć na jego wcześniejsze zamiary.
To ja zapytam Lucjusza Nadbereżnego o to, dlaczego tak było, czy rzeczywiście taka rozmowa miała miejsce. Mówię panu, jakie jest moje podejście do tego. Ja byłem jednym chyba z trzech posłów albo czterech obecnych w trakcie tej uroczystości dwa lata temu, w 2024 roku. Był tam oprócz mnie jeszcze jeden poseł Prawa i Sprawiedliwości i zdaje się, że dwóch posłów z Konfederacji. I naprawdę, jeśli pan próbuje mi przypisywać w tej chwili odpowiedzialność za to, że ktoś się krytycznie o tym pomniku wypowiadał, to ja to absolutnie odrzucam, bo pan już raz to zrobił absolutnie w sposób kłamliwy, z czego nie potrafi się pan wycofać, chociaż wie pan, no naprawdę, to nie wymagało nawet jakiegoś wielkiego researchu, żeby sprawdzić, że w 2024 roku ja już nie byłem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Ja pytam tylko pana jako
nie
przedstawiciela
się tego
środowiska politycznego.
Jako przedstawiciel tego środowiska byłem tam obecny. Ale... Składałem wieniec pod tym pomnikiem.
Tak, i nie było nikogo z władz państwowych wtedy, kiedy ten pomnik był odsłaniany.
Też tego żałuję.
Władz PiS również nie było nikogo.
PiS wtedy już nie rządziło.
No to
rządziła,
mówię, władz PiS,
Platforma
ani z władz państwowych, ani z
ja
władz
byłem,
PiS.
Ja byłem,
o tym właśnie
nie jestem członkiem jednego z ciał statutowych PiS, Komitetu Wykonawczego. No, nie jestem oczywiście prezesem partii, ale reprezentowałem tam również moje środowisko polityczne.
No, prezes widocznie uznał, że nie warto się tam pojawiać. Dopiero zmienił zdanie na temat banderyzmu teraz w tym liście.
Proszę pana, pan stawia tezy, ja panu przypomnę, co mówił prezes Jarosław Kaczyński w 2016 roku, kiedy z wizytą w Warszawie był ówczesny prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Wtedy już prezes Jarosław Kaczyński powiedział do Petra Poroszenki, że z banderą Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
Tak,
10 lat
temu. Wspomina
tę
swoją
wypowiedź.
A
no,
2 marca 2023
roku... ktoś zmieniał zdanie.
23 roku pan prezes mówił, stawianie jakichkolwiek warunków w Ukrainie to przedsięwzięcie na korzyść Rosji. No to nie wiem, który prezes był prawdziwy. Czy ten z 2016 roku, czy ten z 2023 roku.
Ja nie wiem, który pan jest prawdziwy, szczerze mówiąc. Bo jak stawia pan takie tezy, że trzeba zawsze sprawdzać fakty, że jak najbardziej trzeba weryfikować, co kto mówił, to ja się z tym pełni zgadzam. Tylko kiedy to dotyczy pańskich wypowiedzi, to już pan ma z tym problem.
Ale ja pytam teraz o pana prezesa Jarosława
Kaczyńskiego. Bo pan uporczywie nie chce się nawet wycofać z tego, co pan na mój temat zamieścił, co było absolutnie nieprawdziwe. I nie rozumiem tego,
pan
dlaczego.
Pan odpowie na pytanie o pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
W pełni się zgadzam z jego tezą, że Ukraina z banderą do Europy wejść, do Unii Europejskiej wejść
nie
powinna.
A czy zgadza się pan również z tezą z marca 2023 roku, że stawianie jakichkolwiek warunków Ukrainie to przedsięwzięcie na korzyść Rosji?
Warunków w przedmiocie czego?
jakichkolwiek warunków.
Ale w jakiej sprawie?
Jakichkolwiek. No, pan Jarosław Kaczyński już usłyszał.
Mówi pan, ale to, było zdanie, to było zdanie dotyczące czego? Stawia się warunki w jakiejś konkretnej sprawie. Czego dotyczyła ta wypowiedź? No, dostaw broni, przyjmowania uchodźców, przyjęcia do Unii Europejskiej, przyjęcia do NATO.
Czy pan rozumie słowo jakichkolwiek?
Tak, rozumiem słowo jakichkolwiek. Uważam, że jeśli była sytuacja, kiedy na przykład przyjmowaliśmy uchodźców, to wtedy stawianie jakichkolwiek warunków, które mogłyby doprowadzić do tego, że ci uchodźcy by zostali po prostu zmuszeni do tego, żeby pozostać, część z nich mogłaby zginąć, wtedy byłoby działaniem na rzecz Rosji. Na przykład w tamtej sytuacji.
A to jest z marca 2020.
No więc pytam o kontekst. Czego dotyczyło?
To jakichkolwiek.
W jakiej sprawie?
Wtedy były kwestie zboża, były kwestie ekshumacji.
W marcu były kwestie zboża, w marcu nie ma zboża. W marcu zboże jeszcze rośnie wtedy dopiero. No to raczej nie było kwestii zboża.
Rzeczywiście, w 2022 roku pan prezes stwierdził, że nie ma żadnych problemów ze zbożem przyjeżdżającym z Ukrainy, faktycznie.
Pan ma cytat przygotowany. Przygotował się pan tego programu. Dlaczego to jest taki problem? Podać mi pełen kontekst tej wypowiedzi.
Dlatego, że
proszę wybaczyć, ale mam niskie zaufanie do pańskiej wiarygodności. Choćby po tej jednej sprawie.
Jakichkolwiek.
Ale w jakiej sprawie?
Jakichkolwiek.
W jakiej sprawie?
W każdej.
W każdej sprawie. Czyli dotyczyło to przyjmowania uchodźców na przykład, czy nie?
Pan nie zna w takim razie wypowiedzi pana prezesa.
Proszę wybaczyć, nie znam na pamięć wszystkich wypowiedzi pana prezesa, pana premiera Morawieckiego, pana premiera Sasina na przykład. Też nie znam wszystkich wypowiedzi. Nie uczymy się na pamięć wszystkich wypowiedzi ze wszystkimi kontekstami. Pan ma cytat. Proszę mi podać kontekst.
Chciałbym wrócić do kwestii tej polityki transakcyjnej. To jakie, może inaczej, jakie warunki w takim razie Polska może w ogóle Ukrainie i w jakiej sprawie postawić? Bo skoro pan mówi, że Ukraina, i zgadza się pan tutaj ze stwierdzeniem pana prezesa, które zresztą w tym liście też jest wyrażone, że Ukraina z banderą nie może wejść do Unii Europejskiej, czy należy rozumieć przez to, że gdyby Ukraina zrezygnowała z ideologii banderowskiej, to dla PiSu już jest okej i może wchodzić do Unii Europejskiej?
Ale co to znaczy zrezygnowała z ideologii? Bo to jest takie hasło, które znaczy wszystko i nic. No, zrezygnowanie z ideologii, gdyby wiązało się z tym, że na poziomie państwowym jest zakaz oddawania czci zbrodniarzom, jest pełna zgoda bez jakichkolwiek ograniczeń, jeśli chodzi o ekshumację, oddanie czci ofiarom tych zbrodni. Wtedy jak najbardziej tak. Natomiast same deklaracje, to deklaracje już słyszeliśmy wielokrotnie. Ja tutaj miałem jeden bardzo prosty postulat, kiedy w 2024 roku były tworzone rozdziały negocjacyjne. Jeśli chodzi o akcesję do Unii Europejskiej, to wtedy należało wpisać do tego pierwszego rozdziału jako warunek właśnie to. To jest ten rozdział pod nazwą prawa podstawowe, między innymi godność osoby ludzkiej. No jeśli się oddaje cześć zbrodniarzom, a odmawia się przeprowadzania ekshumacji godnego pochówku ofiar, to powinno być wtedy wpisane. Nie zostało to wpisane. W 2024 roku to było tworzone, wtedy była ta możliwość. Cały czas to zresztą można otworzyć, bo na tym polega ten proces polityczny w Unii Europejskiej. I uważam, że rząd powinien to zrobić. Natomiast jednocześnie też chcę, bo pan i tak skupia się głównie na atakowaniu mojego środowiska politycznego, ale to nawet nie mam też pretensji, bo każdy ma tego prawo. Natomiast akurat uważam, że w sprawie wywieranie nacisku na stronę ukraińską, my popełniamy jeden zasadniczy błąd, bo my się o to niepotrzebnie w Polsce kłócimy. My się zajmujemy obwinianiem wzajemnie sami siebie, kto czego nie zrobił, kto co mógł zrobić lepiej, więcej, przez ileś tam lat. Jak najbardziej można o tym dyskutować, tylko że winnym, jedynym winnym w tej sytuacji, dlaczego nie doszło do ekshumacji, dlaczego jest oddawana część zbrodniarzom, jest strona ukraińska. Nie były prezydent, poprzedni, następny, ten czy tamten premier. Ukraińcy, którzy Zełenskiego też przecież nie popierają, wszystkie środowiska polityczne, w tej jednej sprawie potrafią się zjednoczyć, potrafią go popierać. To jest nasz niedostatek, jeśli chodzi o politykę międzynarodową.
Wrócimy jeszcze za chwilę do tego, panie pośle, ale chciałbym ustalić i poprosić pana, żeby pan jasno to powiedział, no bo to jest różnica między na przykład wami, jeżeli dobrze rozumiem pana wypowiedź, a Konfederacją. Czyli pan mówi tak, gdyby na poziomie państwowym nastąpiła rezygnacja z czczenia ludobójców, a nawet być może zostałby wprowadzony zakaz, to wtedy możemy się zgodzić na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej.
No to nie jest jedyny warunek, to w ogóle rozmawiamy akurat o tej kwestii, ale mamy dość wyjątkową sytuację, że o ile ja na przykład uważam, że dzisiaj Ukraina absolutnie nie nadaje się do Unii Europejskiej, nie jest do tego gotowa, być może za jakiś czas, za jakieś 20-30 lat, może będzie. Nie da się tego dzisiaj wykluczyć, ani być tego pewnym.
Nie jest gotowa dlaczego?
Z uwagi choćby na potężną korupcję, na niedostatki systemu politycznego, na to, że dochodzi też do działań o charakterze nieuczciwej konkurencji, systemowo wspieranych przez państwa ukraińskie. Jest szereg zastrzeżeń, jak ja mam. To, że będą naszym rywalem gospodarczym, to też jest prawda, choć tu akurat uważam, że to też nie jest jest tak, że ta rywalizacja byłaby dla Polski z góry niekorzystna, bo Ukraina byłaby też potężnym rynkiem dla naszych eksporterów, więc to nie jest absolutnie jednoznaczne. Ale dlaczego ja odrzucam z góry takie podejście, że należy dzisiaj już powiedzieć nigdy na 100% w żadnym razie żadnych negocjacji w ogóle nie prowadzić? Dlatego, że sam fakt, że się toczy ten proces negocjacyjny, możemy wykorzystać z korzyścią dla siebie. Pan tak często apeluje o politykę realistyczną. No to jest właśnie ta idealna okazja. My wcale nie musimy się zgadzać jutro, czy za miesiąc, czy za rok, że Ukraina ma wejść do Unii Europejskiej, ale postawienie twardo tego warunku, tego innego, który chcemy osiągnąć, dzisiaj jest możliwe nie tylko siłami naszymi w stosunkach dwustronnych, ale także przy użyciu nacisku państw pozostałych 26 w Unii Europejskiej. I to, że dzisiaj to nie jest robione, to jest, uważam, niedociągnięcie do naprawienia jak najbardziej.
Ja w zasadzie się z panem zgadzam, tylko zastanawiam się, jakie tutaj mielibyśmy tak naprawdę możliwości działania. No bo kto jeszcze mógłby być naszym sojusznikiem w twardym potraktowaniu Ukrainy, ewentualnie nawet być może ostatecznie w doprowadzeniu do tego, że ona nie wejdzie do Unii Europejskiej. No ale to rzeczywiście można zostawić na jakąś przyszłość. Ale z kim, pana zdaniem, moglibyśmy tutaj grać? Bo pewnie się, tak przypuszczam, zgodzi się pan ze mną, że wejście Ukrainy do Unii Europejskiej byłoby z korzyścią na przykład dla Berlina, który dosyć mocno do tego prze, no ale niekoniecznie może dla Francji. Jak tutaj rozkład sił wygląda?
No na pewno Francja będzie przeciwna, Holandia będzie prawdopodobnie przeciwna. Te państwa w ogóle są przeciwko rozszerzaniu Unii Europejskiej. Nawet to państwa, które mają zdecydowanie mniej problemów i które są mniejsze, więc też ich wpływ na Unię Europejską byłby niższy, ale choćby to widać przy negocjacjach dotyczących Bałkanów Zachodnich. Natomiast to nie chodzi teraz nawet o to, że my powinniśmy grać tym czy innym państwem przeciwko temu czy innemu państwu. Tylko jeżeli mamy dzisiaj rząd, który sam powołuje się na to, że ma takie świetne kontakty w Brukseli, już ten słynny cytat Tuska, że nikt go tam nie ogra, no już wyświechtane bardzo mocno to jest, no ale też trzeba to przywoływać. Ja nie rozumiem w tej sytuacji, dlaczego rząd po prostu nie zażądał od Komisji Europejskiej, jak się toczyły te negocjacje, jak ma wyglądać ten pierwszy rozdział negocjacyjny, dlaczego tego tam nie wpisano. Ja pytałem o to zresztą w oficjalnych interpelacjach na posiedzeniach Komisji Sejmowej do spraw Unii Europejskiej, pytałem o to ministra spraw zagranicznych, ministra spraw Unii Europejskiej i słyszałem, że to jeszcze nie jest ten właściwy czas. Ja uważam, że to jest jak najbardziej ten właściwy czas, że trzeba to było wpisać i trzeba to wpisać także teraz. Nie po to, żeby dać stronie ukraińskiej jakąś łatwą wymówkę, że prawda tam Zełenski czy następny jego następca na stanowisku prezydenta wygłosi jakąś okrągłą deklarację, tylko za tym muszą pójść konkretne czyny. Jeśli to się wydarzy, no to wtedy będzie można powiedzieć, że osiągnęliśmy nasz cel. A czy Ukraina wejdzie wtedy do Unii Europejskiej? Moim zdaniem jeszcze ma dużo innych rzeczy do zrobienia.
Panie pośle, czy dobrze się stało, że Polska mimo wszystko weszła w program SAFE?
Wie pan, to nie jest pytanie, czy się stało dobrze, czy niedobrze, bo to w zasadzie było pewne, że to się wydarzy z uwagi na to, jak ten proces wyglądał. Problem polega na tym, że ten sposób wejścia był bardzo źle przygotowany. Odrywam się w tym momencie już od tych mechanizmów dotyczących samego podejmowania decyzji, zasady warunkowości. To zostało też jakoś tam omówione, ale ja mam z tym programem jeden zasadniczy problem. Ja się zapoznałem z listą tych projektów, które były na początku w formie niejawnej, potem część została ujawniona. To było przedstawione w Sejmie i to było przygotowane w sposób absolutnie niefachowy, absolutnie na chybcika, na kolanie napisane. Tam były nawet powtórzenia, te same projekty się kilka razy zdarzało, że były, czy się nakładały na siebie częściowo. Nie wchodzę w szczegóły, bo one są klauzulowane, ale było to przygotowane po prostu niechlujnie. Dlaczego było niechlujnie? Bo były ultra krótkie terminy, które spowodowały, że na przykład program dotyczący zakupu okrętów podwodnych od Szwecji, czyli państwa unijnego, już nie mógł być sfinansowany z tego programu, bo termin dostawy przypada po roku 2030. Więc mechanizm jest taki, że jest zaciągnięta wielka pożyczka, która zostanie wpompowana bardzo szybko, w bardzo krótkim terminie w przemysł zbrojeniowy. Obawiam się, że niestety w większości nie Polski, bo nawet jak formalnie stroną kontraktów są firmy polskie, to one będą musiały korzystać z podwykonawców, bo nie będą miały zdolności, żeby to szybko, samodzielnie przerobić.
To jest warunek w ogóle w safe postawiony przecież. Musi być kontrahent z Ukrainy lub z kraju Unii Europejskiej.
Niekoniecznie tak jest, bo częściowo była w tej pierwszej fazie był tak zwany single procurement, czyli była możliwość realizowania indywidualnego. Natomiast problem polega na tym, że znaczna część tych pieniędzy, która tak szybko została wpompowana, w tak krótkim terminie ma być kontrakt zrealizowany, no to spowoduje, że po pierwsze ceny będą bardzo szybko, już to się zresztą dzieje, skokowo w zasadzie podnoszone. Po drugie, zasadność wydania tych środków nie została, mam wrażenie, należycie zbadana. Z czego względu ja jestem krytyczny, chociaż ja akurat nie byłem taki ultrakrytyczny na początku, byłem jedynym posłem PiS-u, który się wstrzymał od głosowania.
Tak, rzeczywiście.
Ale w kolejnych tygodniach rząd mnie skutecznie przekonał do tego, że to jest źle przygotowany program.
A jaki jest pana stosunek do samego mechanizmu finansowania? Bo tu wyjaśniam, że pytam dlatego, że jednym z podstawowych argumentów, to również ze strony pana prezydenta, kiedy stawiał weto wobec ustawy wdrażającej SAFE, była kwestia tego, że jest to system, program oparty na kolejnym wspólnym długu. No bo przypomnę, pierwszy wspólny dług to KPO, w który weszliśmy zresztą z wielką pompą i nic z tego nie wyszło za czasów pana Mateusza Morawieckiego. To jest kolejny wspólny dług, ale, i tutaj moje pytanie, zaledwie kilka miesięcy temu prawie cała delegacja europarlamentarna Prawa i Sprawiedliwości, poza tam dwoma czy trzema osobami, w dwóch głosowaniach poparła jeszcze jeden wspólny dług. Zupełnie bezwarunkowo, czyli 90 miliardów euro prezentu dla Ukrainy. Dlaczego to się wydarzyło? I to się wydarzyło, przypominam, zaledwie kilka miesięcy temu, czyli w momencie, kiedy wydawałoby się, że już i stosunek pana Zełenskiego do Polski jest jasny i nie jest to początek wojny, a mimo to PiS w całości w Parlamencie Europejskim popiera kolejne wspólne zadłużenie i to na rzecz Ukrainy.
Jeżeli pan mnie pyta na początek o przyczyny, dla których ja jestem krytyczny wobec programu SAFE, to ten element, że to jest wspólne zadłużenie, to jest również jeden z powodów, dla których jestem krytyczny, ale to też nie jest tak, że zawsze i w każdym przypadku wspólne zadłużenie jest czymś złym. Dlatego, że jeżeli rzeczywiście byłoby tak, że wiemy z góry, że oprocentowanie tej pożyczki będzie korzystniejsze. W tej chwili wydaje się, że w tych pierwszych latach ono może być korzystniejsze. Czy będzie korzystniejsze w długim terminie, tego nie wiemy. No, to może mieć swoje zalety z uwagi na to, jak pożyczkodawcy wyceniają ryzyko przy zadłużaniu się większej grupy państw niż jednego państwa.
Z drugiej strony jest
mechanizm, wiąże nas z Unią. Znaczy, my jesteśmy w Unii Europejskiej. To też nie jest tak, że tylko jedna rzecz nas wiąże z Unią Europejską. To nie jest tak, że bez tego instrumentu byśmy nagle byli wolni całkowicie od wszelkich zobowiązań wobec instytucji europejskich. To chyba jest dość oczywiste. Mam wrażenie, że samo to, że jest pewnego rodzaju uwspólnotowienie długów w niektórych obszarach, nie musi być z góry zawsze, za każdym razem czymś złym. Natomiast ryzyko, jakie się z tym wiąże, jest takie, że instytucje unijne mogą nadużywać swojej władzy, co pokazały zresztą właśnie w kontekście KPO, gdzie swoją drogą, to też jest często mylone, tutaj nie doszło do uruchomienia żadnej zasady warunkowości, nie doszło do uruchomienia tej ścieżki, o której to się często utożsamia, te dwie procedury. Są zasada warunkowości w ogóle została uruchomiona tylko jeden raz wobec Węgier i to też tylko częściowo, bo nie została ostatecznie jakby doprowadzona do końca. Tam zostało po prostu ordynarnie złamane prawo unijne, gdzie Komisja Europejska w sposób arbitralny odmówiła wypłaty. Tam na tym to polegało.
Uznała, że nie jest spełniony kamień milowy.
Bo uznała, że po prostu, nawet nie tyle, że nie jest spełniony kamień milowy, ale że jeszcze nie wydarzyły się żadne oczekiwane przez nią zdarzenia, bo w momencie, kiedy władzę przejął obecny rząd, również nie został spełniony żaden kamień milowy. Nic się nie wydarzyło przecież w kontekście zmiany przepisów prawa. Nie nastąpiła żadna zmiana, która mogła być oceniona jako zrealizowanie konkretnego zobowiązania prawnego. Nastąpiła zmiana polityczna. I to jest zasadnicze zastrzeżenie, że Komisja Europejska ma zbyt dużą władzę polityczną, która pozwala jej także łamać prawo w sposób w zasadzie bezkarny, bo Trybunał Sprawiedliwości nie jest strażnikiem traktatów takim, jak być powinien.
Dotyczy jednej transzy, tam jest 18 transz. No musielibyśmy wchodzić teraz w szczegóły, przypominać, do czego się też rząd PiS zobowiązał, bo na przykład kwestia przymusowego uruchamiania stref czystego transportu, to jest wasz pomysł i wy to wpisaliście do KPO jako jeden z warunków w innej transzy akurat. Ale to zostawmy na boku. Te 90 miliardów, bo ja powiem szczerze, że ja nie rozumiem tej decyzji, kiedy zaczepiałem w tej sprawie, czy pytałem w tej sprawie na X-ie pana europosła Tobiasza Bocheńskiego, który też oczywiście głosował za tymi 90 miliardami, no to odpowiedź dostałem taką, że jakby nie te 90 miliardów, to Rosjanie staną na polskiej granicy. No, ja rozumiem, taka demagogia mogła działać w 2022 roku, ale
na pana to nigdy nie działało. Nawet wtedy był pan zwolennikiem tego, żeby nie pomagać.
Ale może na kogoś nie. Nie, panie pośle, no to już jak mówimy o tym, żeby uczciwie cytować swoje poglądy, to wielokrotnie mówiłem o tym, że jestem zdania, że pomoc nawet bezwarunkowa w pierwszej fazie wojny mogła być uzasadniona. No to jest oczywiście dyskusyjne, jak długo ta pierwsza faza wojny mogła trwać. Ale mamy 2020.
Proszę wybaczyć, ale jak ja patrzę na to, co pan pisał wtedy, w marcu 22 roku, 3 tygodnie po rozpoczęciu inwazji, to pisał pan, że polskie państwo zawali się pod naporem uchodźców.
To jest zupełnie co innego. No, nie tak pisałem, pan, że tak mamy nie pomagać dzisiaj i wielokrotnie powtarzałem to, co powiedziałem przed chwilą, ale ja chciałem pana zapytać o te 90 miliardów. Pierwsza połowa tego roku.
Odpowiadam.
Czy jest jakieś wyjaśnienie, dlaczego PiS
Odpowiadam również na tę część pańskiego pytania, gdzie pan powiedział, że teraz to już jest oczywiste, bo w 22 to jeszcze mogło nie być. No mam wrażenie, że pan już wtedy miał takie podejście.
Ale nie mówimy o moim podejściu, panie pośle, tylko mówimy
ja rozumiem, że panu się nie do końca jest zadowolony z tego, że ja w takiej sytuacji, jak pan nawiązuje do 22 roku, że ja również odpowiadam takim nawiązaniem. No bardzo mi przykro, panie ale pośle, będę to robił.
Ja
nie gdybyśmy wówczas podchodzili do tego...
przeciętnego wyborcy PiS. Powtarzam.
Ale pan w ogóle nie jest przedstawicielem wyborców PiS. To nie ma w tym nic złego.
Tego typu odpowiedź, jakiej udzielił mi pan europoseł Bocheński, mogła jeszcze zostać uznana ewentualnie za trzymającą się kupy wtedy. Ale mamy pierwszą połowę, znaczy teraz już drugą, ale wtedy mieliśmy pierwszą połowę 2026 roku, więc chciałbym, żeby pan wyjaśnił, dlaczego cała prawie delegacja PiS opowiedziała się za prezentem wspólnym ze wspólnego długu w wysokości 90 miliardów euro dla Ukrainy.
Wracam po raz kolejny tym samym do kwestii, od której właściwie zaczęliśmy ten program. Czy dla Polski korzystne jest to, żeby Ukraina miała możliwość obronienia się przed Rosją? Czy też korzystne jest to, żeby Ukraina była w jakimś sensie zmuszona do poddania się, zawarcia niekorzystnego dla siebie rozejmu, co spowodowałoby, że Rosja miałaby możliwość po prostu odbudowy swojego potencjału? Ja uważam, że ta pierwsza wersja jest korzystniejsza. To, o czym pan mówił, to 90 miliardów, to jest, jeśli dobrze pamiętam, może mnie pan wyprowadzić z błędu, to jest długoterminowa pożyczka, prawda? Ale to nie jest darowizna.
De facto jest to darowizna, ponieważ oparta jest na takich warunkach, o których doskonale wiadomo, że nie zostaną spełnione, bo Rosja nie zapłaci żadnych reparacji Ukrainie.
A w sprawie, o której mówiliśmy wcześniej, czyli w kwestii ekshumacji, to pan mówi, no lepiej mieć zobowiązania, choćbyśmy wiedzieli, że one może nie zostaną spełnione. No to...
Wobec Ukrainy.
Tak, wobec Ukrainy. A tu jest zobowiązanie wobec Ukrainy, wobec Unii Europejskiej. Do zwrotu pod oczywiście warunkami. No, ja też nie wierzę w to. Ja też nie wierzę w to, że to zostanie spełnione. Ja też nie wierzę w to, że zostanie, a przynajmniej w jakimś realistycznym, krótkim terminie.
Panie pośle, Węgry, Czechy i Słowacja wyłączyły się z tego programu. Ja wiem, że polski rząd by się nie wyłączył. Tutaj myślę, że nie ma wątpliwości, ale naprawdę intryguje mnie ta delegacja PiS głosująca za tym. Czy pan rozmawiał?
Mam wrażenie, że w ogóle pana intryguje głównie to, co robi dzisiaj opozycja wobec tego rządu, bo pan nawet w kontekście głosowania w sprawie chat control, to pan wytknął to politykom PiSu, a nie politykom partii rządzącej.
Też wytknąłem, jak pan przeczyta mój wpis, to również napisałem...
Mówię o tym, co pan w naszej rozmowie
napisałem o tym, że zagłosowali przeciwko linii własnego rządu, ale czy pan potrafi odpowiedzieć na pytanie o te 90 miliardów?
Odpowiadam panu w taki sposób. Uważam, że cały czas jest w naszym interesie i to jest ta różnica między polityką transakcyjną a polityką realizacji narodowego interesu, że jest w naszym interesie to, żeby Ukraina była w stanie z Rosją walczyć i była w stanie się przed Rosją obronić, a jest to w naszym interesie dlatego, że oczywiście to nie będzie tak, że dzisiaj Rosja, jakbyśmy przestali w ogóle tego wsparcia udzielać, to Rosja jutro, czy pojutrze, czy za tydzień stanie na naszej granicy. Nie, to się nie wydarzy. Ale jeżeli ta wojna będzie kontynuowana i Rosja będzie w niej zyskiwała przewagę, to prędzej czy później może do czegoś takiego dojść. To nie jest rzecz absolutnie wykluczona. Tu się chyba pan ze mną zgodzi. Chyba, że jest tu również jakaś teza, ale nie chcę tutaj, broń Boże, takiej zakładać, że Rosja nie ma zamiaru Ukrainy podbijać, tylko broni się przed jakimiś atakami, które na jej terytorium w tej chwili mają miejsce. Ja uważam, że Rosja jest zagrożeniem cały czas. Nawet jeśli to zagrożenie nie nastąpi, nie zmaterializuje się w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy, to trzeba robić to, co jest możliwe i to, co jest w naszym interesie, żeby to zagrożenie od nas odpychać.
Czyli, że te 90 miliardów było potrzebne i
Nie wiem, czy 90 miliardów było potrzebne, nie wiem, czy warunki były najlepsze, pewnie nie, pewnie można byłoby walczyć o to, żeby były lepsze, ale uważam, że generalnie mając do wyboru sytuację, w której udzielamy tej pożyczki jak Unia Europejska na 90 miliardów, godząc się z tym, że ona prawdopodobnie nie zostanie w całości albo w dużej części spłacona, ale z drugiej strony jaka jest alternatywa? Nie robimy nic, wycofujemy wsparcie. Ukraina tę wojnę przegrywa, może nie jutro, może nie za tydzień, ale na przykład za rok albo za dwa lata. To wtedy ten drugi scenariusz jest dla nas gorszy.
Ale panie pośle, gdyby Polska się wyłączyła z tego programu, oczywiście to by, mówię, z tym rządem nie nastąpiło, ale załóżmy, to przecież to 90 miliardów i tak zostałoby, ta darowizna i tak by trafiła na Ukrainę. To czy Polska w tym bierze udział?
Możliwe, że tak by było.
Mało tego, to czy posłowie PiS zagłosowali za czy nie w Parlamencie Europejskim, też nie miało tu żadnego znaczenia. No to, właśnie dlatego nie za bardzo rozumiem, jaka była logika
tego. To nie miało takiego znaczenia, to nie do końca rozumiem, dlaczego tak strasznie się do tego przywiązuje.
Bo symbolicznie rzecz biorąc mamy sytuację, w której wy z jednej strony już w pierwszej połowie tego roku uruchamiacie ostrą retorykę antybanderowską i, że tak powiem, ukraino-realistyczną. Z drugiej strony wszyscy prawie, podkreślam prawie, bo tam były wyjątki chlubne, prawie wszyscy wasi europosłowie podnoszą rękę za prezentem finansowym dla Ukrainy. Ja tego nie rozumiem. Przecież to nawet z punktu widzenia...
Mogę panu po raz trzeci odpowiedzieć w taki sam sposób.
A nawet z punktu widzenia logiki PR-u waszego to jest...
Z punktu widzenia logiki PR-u to bez wątpienia byłoby korzystne zrobić tak, jak robi na przykład Grzegorz Braun i Konfederacja. Na przykład bardzo mocno podkreślać, co to by się nie zrobiło, jak bardzo twardo by się nie postawiło weta w tych czy innych sprawach. W rzeczywistości, i to było także w czasie naszych rządów, było tak, że rzeczywiście na szali, bo to przecież te głosy o tym, że powinniśmy najpierw postawić warunki, choćby dotyczące ekshumacji, to się pojawiało już od pierwszych miesięcy po inwazji. Pan sam zresztą takie tezy wtedy formułował, nie tylko pan. I ja też rozumiem, że ktoś może mieć takie podejście. Natomiast z punktu widzenia interesu naszego państwa, interesu egzystencjalnego jest to, żeby Rosja nie była w stanie odbudować swojego potencjału. Każda droga, która do tego prowadzi, z naszego punktu widzenia jest czymś korzystnym. Ja tutaj mam jednoznaczne zdanie, że tak właśnie powinniśmy działać. A to, czy to kosztuje odpowiednio, czy nie, czy powinniśmy robić to na innych zasadach, czy warunkach, dyskutujmy o tym jak najbardziej. Ale twierdzenie, które część polityków, właśnie tych, którzy myślę, głównie o PR-ze swoim, że należy wszystko absolutnie zakończyć i już się tym nie przejmować, niech sobie ta Ukraina sama radzi. Bardzo efektownie to brzmi, ale to jest bardzo krótkowzroczne. W dłuższej perspektywie jest to krótkowzroczne, dlatego że jeżeli doszłoby do tego, że za kilka lat ta Ukraina by jednak tą wojnę przegrała, no to niektórzy by się cieszyli, a dostał, Zełenski na to zasłużył. I powiem panu szczerze, we mnie też jest trochę takie myślenie, że no przydałoby się jakiegoś tam przytyczka w nos jednemu czy drugiemu dać. Ale z punktu widzenia naszych interesów strategicznych jest to, żeby doprowadzić nie do porażki Ukrainy, tylko do zmiany polityki ukraińskiej wobec Polski. Na korzystniejszą dla Polski.
A jaki jest pan stosunek do takich propozycji, które na przykład ostatnio pan Krzysztof Bosak wysunął, żeby wprowadzić ruch wizowy dla Ukraińców wjeżdżających do Polski, bo na razie sytuację mamy taką, że ustawa teoretycznie wygaszająca pomoc dla Ukraińców tak naprawdę po prostu rozmasowała te uprawnienia po innych ustawach i nadal one są nadzwyczajne, dlatego że w przypadku uchodźców ukraińskich zależą wyłącznie od daty wjazdu do Polski, a nie na przykład od czasu, który oni spędzili, tak jak inni cudzoziemcy.
Tak, jest to, myślę, że warte rozważania, tylko znowu to jest pewien pomysł, który pociąga za sobą skutki potencjalnie pozytywne i potencjalnie negatywne. No bo proszę sobie wyobrazić, i to już teraz abstrahuję w ogóle od kwestii bezpieczeństwa, ale choćby taka kwestia jak rynek pracy. To nie jest wielka tajemnica, że bardzo duża migracja do Polski, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi, ale nie tylko, bo też z krajów Kaukazu, ale też z krajów z innych części świata. Przecież to było tak naprawdę spowodowane w dużej mierze potrzebami przedsiębiorców. To przedsiębiorcom bardzo mocno zależało na tym, żeby ten proces był jak najbardziej zliberalizowany.
Była to jedyna sprawa, której PiS postawił przedsiębiorców.
Wie pan co, w tej sprawie mam wrażenie, że to był pewnego rodzaju, i tu uważam, że to był jeden z naszych największych błędów, że w tej sprawie po prostu niektórzy mówili, że ślepo należy słuchać przedsiębiorców, ignorując kwestię bezpieczeństwa państwa. Także jeśli chodzi o zmiany kulturowe, to uważam, że był duży błąd. Nie należy, to nie jest tak, że interes tej czy innej firmy powinien wyprzedzać bezpieczeństwo państwa i nie między innymi z tego powodu my straciliśmy władzę. Takie jest moje zdanie. To należy zmienić. Czy samo wprowadzenie wiz spowoduje, że te problemy się rozwiążą? Też uważam, że nie, a wiem, że to może być problematyczne z uwagi na to, że znam przepustowość naszego systemu, zarówno jeśli chodzi o pracę konsulów, ale też później pracę urzędów do spraw cudzoziemców, czy tych delegatów w urzędach wojewódzkich. Tam już w tej chwili są gigantyczne opóźnienia, gigantyczne czasy oczekiwania dla tych ludzi, którzy starają się tutaj o prawo pobytu, o przedłużenie tego prawa pobytu. Jeżeli nagle doszłaby nam grupa jeszcze, licząc lekko, kilkuset tysięcy, a może nawet miliona osób, no to ten system zostałby całkowicie sparaliżowany. Więc ja jestem jak najbardziej za tym, żeby ten system uszczelnić, ale samo wprowadzenie takiej decyzji, że oto od dzisiaj wprowadzamy wizy, nie wystarczy. Trzeba doprowadzić do tego, żeby były dużo większe zasoby, już teraz one są w ogóle potrzebne, nawet bez takiej zmiany wobec Ukraińców, żeby ten system działał sprawnie, bo w tej chwili są przecież firmy, które się zajmują masowym wysyłaniem wniosków o prawo pobytu, przedłużanie. Po co? Po to, żeby tworzyć większe zatory, żeby potem było łatwiej uzyskiwać te tymczasowe przedłużenia.
No to w takim razie ostatnie pytanie, bo rzeczywiście ta rozmowa jest emitowana w rocznicę Krwawej Niedzieli. Ja do dzisiaj mam przed oczami tę scenę z 11 lipca 2022 roku, kiedy pan prezydent Andrzej Duda mówi do świętej pamięci księdza Isakowicza Zaleskiego: niech ksiądz waży słowa. Chciałem zapytać, skoro pan Zełenski Order Orła Białego stracił, czy pana zdaniem powinien, czy to jest już czas, żeby ksiądz Isakowicz Zaleski pośmiertnie otrzymał Order Orła Białego?
Uważam, że absolutnie jest to jedna z osób, które się chyba najbardziej zasłużyły, jeśli chodzi o pamięć o zbrodni wołyńskiej. Absolutnie na ten order zasługuje. Ja z księdzem Isakowiczem Zaleskim miałem też zaszczyt rozmawiać. To był chyba rok 23 w trakcie obchodów rocznicowych. I też to nie była rozmowa łatwa, bo ksiądz miał moim zdaniem uzasadnione pretensje do części polityków, także z prawej strony, bo tak postrzegał tą sytuację. Uważam, że był przez wielu ludzi traktowany w sposób niesprawiedliwy. Tak jak część ludzi, która starała się o upamiętnienie tej zbrodni, przez wiele osób była traktowana w sposób niesprawiedliwy. Natomiast z drugiej strony stanowczo protestuję przeciwko przypisywaniu nam, czy obozowi Prawa i Sprawiedliwości, takiego oto poglądu, że nam zależało na tym, żeby w ogóle wyciszać temat zbrodni wołyńskiej i teraz nagle się ktoś obudził. Tak nie było, szanowny panie. Tak nie było. Premier Morawiecki o tym mówił właśnie w 23 roku, wtedy w trakcie tych uroczystości, kiedy w obecności był ze strony ukraińskiej szef Wierchownej Rady, Rusłan Stefańczuk. Wtedy premier Morawiecki mówił o tym bardzo jasno, o okrutnej zbrodni ludobójstwa, genocidium atrox. To nie było, że my teraz z uwagi na jakieś interesy, że tutaj kogoś nie urazić, będziemy ważyć słowa. Jak ktoś tego typu stwierdzenia wypowiadał, to uważam, że popełnił błąd, ale z mojej perspektywy to jest też dla mnie sprawa rodzinnie bardzo ważna. Mój dziadek się urodził na Wołyniu, a przeżył rzeź wołyńską tylko dlatego, że wcześniej Niemcy go wzięli do niewoli i przez całą wojnę był w niewoli niemieckiej. Natomiast wielu jego znajomych, rodzina bliższa i dalsza została wymordowana. I znowu, ja nie chcę dzisiaj stawiać takiej tezy, że rząd obecny jest winny temu, że do tych ekshumacji nie doszło, że cały czas są zbrodniarze czczeni. Uważam, że można prowadzić tą politykę lepiej i mówię, co należałoby robić. Ale w tej sprawie, w sprawie zbrodni wołyńskiej, to jest jedna z bardzo niewielu spraw, w których my naprawdę mamy chyba historyczną okazję jako cały nasz naród się nie pokłócić. Bo winne za to ponoszą Ukraińcy, strona ukraińska, która nie chce tych zbrodni należycie upamiętnić, rozliczyć za przestępczenia zbrodniarzy. I wytykanie teraz tego, co kto komuś kiedyś w Polsce powiedział, to jest tak naprawdę też wspieranie tej narracji ukraińskiej, która mówi, Polacy się tam sami między sobą kłócą, a my to w ogóle mówimy, że było jeszcze inaczej. O tą jedną sprawę. Ja się z panem w bardzo wielu kwestiach nie zgadzam i dalej się nie będę zgadzał, ale o tą jedną sprawę apeluję, żebyśmy się nie pokłócili.
No i tutaj właściwie miałbym jeszcze parę komentarzy, ale ze względu na to, w który dzień nasza rozmowa się ukazuje, wykażę dobrą wolę i po prostu na tym naszą rozmowę zakończę, dziękując panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
W programie Warzycha Kontra pan poseł Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych, a ja się nazywam Łukasz Warzecha. Kłaniam się państwu. Do zobaczenia.
kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.